Jezus wyszedł z Samarii i udał się do Galilei. Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie. Kiedy jednak przybył do Galilei, Galilejczycy przyjęli go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. I oni bowiem przybyli na święto. Następnie przybył powtórnie do Kany Galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino, a w Kafarnaum mieszkał pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna. Był on bowiem już umierający. Jezus rzekł do niego: jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie. Powiedział do niego urzędnik królewski: Panie, przyjdź zanim umrze moje dziecko. Rzekł do niego Jezus: idź, syn twój żyje. Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego i szedł z powrotem. A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje. Zapytał ich o godzinę, o której mu się polepszyło. Rzekli mu: wczoraj około godziny siódmej opuściła go gorączka. Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, o której Jezus rzekł do niego: syn twój żyje. I uwierzył on sam i cała jego rodzina. Ten już drugi znak uczynił Jezus od chwili przybycia z Judei do Galilei. Oto słowo Pańskie.
Przyszedł w naszych rekolekcjach czas na pierwsze spotkanie z młodzieżą. Pierwsze z trzech. I tak myśląc o tym, co wam dziś wieczorem powiedzieć, próbowałem się wczuć w waszą sytuację, przypominając sobie swoje lata, kiedy miałem lat 16, 18. No jest to czas gorący, jeśli chodzi o życie religijne, bo wiadomo, że się religią zajmiemy, w kościele jesteśmy. Wielu z was do tej pory odmawiało paciorek, chodziło do kościółka, miało ukochaną siostrę, miało ukochanego księdza. A teraz to zaczyna to trochę uwierać. Tak jak szybko rośniecie fizycznie, wyrastacie z ubrań, zakładasz jakąś sukienkę, co jej dwa lata nie nosiłaś, mówisz: mama, za ciasno, ja w nią już nie wejdę. Znaczy nie to, że przytyłaś, tylko wyrosłaś, oczywiście mi o to chodzi. Zakładasz jakieś buty sprzed roku, nie, no za ciasne. I zakładasz religię. Kiedyś sobie tak nawet z mamą szłaś na nabożeństwo różańcowe, teraz poszłaś. Już mi w ogóle nie pasuje to nabożeństwo. Kiedyś to sobie taką modlitewkę do anioła stróża odmawiałam, teraz odmawiasz. Jakoś mi nie pasuje. Kiedyś mi w ogóle nie przeszkadzały tam przepisy kościelne, a teraz przeszkadzają. Kiedyś to podpisywałem z dumą krucjaty, że nie będę pił. A teraz była studniówka i zaczęły się problemy. Więc zaczynamy często wyrastać z religijności. Zaczyna nam nie pasać. I niektórzy dochodzą do jakiego wniosku? Trzeba odrzucić. Jesteście w kościele, spotykamy się na rekolekcjach, ale na pewno nie jeden z was, nie jedna z was ma kolegę, który przestał chodzić na katechezę, który przestał chodzić do kościoła i ma to w nosie, mówi, że się od czarnych odciął i ma święty spokój, realizuje swój program życiowy. Czy to jest dobre rozwiązanie? Otóż nie, to nie jest dobre rozwiązanie. Problem polega na tym, że wiecie, w dzieciństwie to się człowieka da nauczyć religijności w takiej głównie wersji moralnej. Człowiek to jest taka jedna istota na świecie, która się sama może skrzywdzić. Zobaczcie, kot się nie skrzywdzi. Pies się nie skrzywdzi. Człowiek się skrzywdzi. Spotkaliście psa kiedyś w Lublinie, w Alejach Racławickich, co mówi: jak ja byłem głupi, Jezu, jak ja byłem głupi. A koleżanka ile razy ci mówi: jak ja byłem głupia, no na walentynki mnie tak zakręcił, no tak mnie oczarował, a teraz już chodzi z inną, ale ja byłem głupia. Człowiek się sam potrafi skrzywdzić. I dlatego człowiek dostał od Pana Boga moralność, żeby się nie skrzywdził. Do każdego przykazania, nie cudzołóż, nie kradnij, czci ojca i matkę, można dodać, żebyś nie płakał, żebyś nie był nieszczęśliwy, żebyś się nie skrzywdził. Po to są przykazania. No i dzieciom się, wiecie, te przykazania szczególnie do głowy kładzie, żeby one się nie skrzywdziły. Jak dwóch braciszków się bawi śrubokrętem w okulistę, to mama wkracza i mówi: co wy robicie? Daj mi ten, nie wolno się tak bawić. I dziecko słyszy często: nie wolno. Paluszka nie wolno wkładać do tej dziurki w ścianie, znaczy do tych dwóch dziurek w ścianie. Nie wolno tego robić, nie wolno tego, co tam w barku tatuś trzyma, tego nie wolno pić, tych filmów nie wolno oglądać. I wielu ludziom się kojarzy, co to jest religia, a religia to jest nie wolno, zabronione, to są zakazy. Absolutnie. Problem polega na tym, że wielu ludzi ma kłopoty z chrześcijaństwem, bardzo się z nim męczą, z tym chrześcijaństwem, ale oni się często nauczyli jakieś karykatury. Ja tu nieraz opowiadam taki przykład. Chodziłem kiedyś po kolędzie, zagadałem się z jednym panem, zaczęliśmy wspominać młodość, jak byliśmy dziećmi i on mi opowiedział taką ciekawą historię. Proszę księdza, jak miałem tam z 10-12 lat, moi rodzice nie mieli pieniędzy, to nigdzie nie wysłali mnie na wakacje. Ja zostałem w domu, na podwórku w Warszawie. Jak całe wakacje żeśmy tam na basen chodzili, na rowerach żeśmy jeździli i w karty żeśmy grali. W Makao, w Durnia. I Makao, i w Durnia. I przyszedł któregoś dnia nasz starszy kolega. Myśmy mieli po 12 lat, on miał 17-18. I mówi, jeśli chcecie, nauczę was grać w brydża. Matko, w brydża nauczysz nas? Oczywiście, dajcie te karty. Tak się rozdaje, tak się listuje, tak się wychodzi, tak się licytuje. Nauczył nas grać w brydża. Od tego czasu całe wakacje, cały lipiec, cały sierpień, żeśmy sobie rowerka robili. Przyjechali koledzy we wrześniu. Jeden mówi, byłem w górach, drugi byłem nad morzem. Wypchaj się z tymi górami, wypchaj się z tym morzem. My gramy w brydża. Słuchajcie, nas prosili, nauczcie nas grać w brydża. Co ty, ciebie w brydża, ty się nie nadajesz, za mały masz poziom inteligencji. Graliśmy z tego brydża jeszcze we wrześniu, graliśmy z tego brydża w październiku, już nam w listopadzie się trochę znudziło, w grudniu żeśmy przestali, potem żeśmy tego brydża już nie grali, minął rok, drugi, trzeci, proszę księdza, ja już byłem studentem, miałem 20 lat, pojechałem z rodzicami na wakacje, na stołówce ogłoszenie, szukamy czwartego do brydża. A mówię, pójdę, co mi szkodzi, deszcz pada i tak się nudzę. Poszedłem, dzień dobry, mam na imię Marek, to co, panie Marku, gramy w brydża? Oczywiście, rozdają karty, ja coś mówię, a oni mówią, a co ty grasz? W brydża. Nie, no nie żartuj. Powiedz, co to za gra? Nie, no brydż, no. Jaki brydż? O czym ty brydzisz, człowieku? To nie jest brydż. Jak to nie jest brydż? Ja od 12 roku życia gram w brydża. Stary, to nie jest brydż. O matko, gorąco mi się zrobiło. Ten 18-latek zrobił nas w rybę. Nauczył nas jakiejś gry i powiedział, że to jest brydż. Ja byłem święcie przygotowany. Ja bym sobie rękę dał uczyć, że umiem grać w brydża. Nie wiedziałem, to jest nieprawdopodobne, nie wiedziałem, że nie umiem. Kapujecie? Nie wiedziałem, że nie umiem. Po czym się poznał, że nie umie grać w brydża? Jak usiadł przy prawdziwych brydżystach. Ja sobie myślę, gdyby tak do naszego domu, do twojego domu, tu na Poczekajce, na osiedlu, zaprosić świętego Franciszka, żeby z wami pomieszkał miesiąc. Kozetkę mu wstawić do kuchni, święty Franciszek mało wymagający. Mieszka święty Franciszek w kuchni, minął miesiąc i święty Franciszek mówi, to chodźcie tutaj, panią poproszę, pana, córkę, syna, chodźcie. Słuchajcie, przepraszam, że tak z wami już mieszkam miesiąc. Jakiego wy jesteście wyznania? My katolicy. Nie, ale bez żartu, tak poważnie. Co to za wyznanie? Nie, no chrześcijanie jesteśmy. Nie, ale bez żartów. No, święty Franciszek na pewno by nie powiedział bez jaj. Broń Boże, tak. Nie, bo ja widzę, jak ze sobą rozmawiacie, jak rano rozmawiacie ze sobą wieczorem. Widzę, co wczoraj oglądałeś w internecie. Widzę, jak pani z sąsiadką przez telefon rozmawiała, co pani mówi. Nie, co to jest za wyznanie? Bo widzę, że macie krzyże na ścianach. To jest bardzo ciekawe, że to źródło, to wyznanie ma w chrześcijaństwie. Ale jak ono się nazywa? Otóż wielu ludzi nie nauczyło się chrześcijaństwa, tylko nauczyło się wyrobu chrześcijańsko-podobnego i mówi, a ten kościół to mi nic nie daje. No ja też ci nic nie daje, ale to nie jest chrześcijaństwo. Wrócę do tego poglądu, że w chrześcijaństwie najważniejsze są przepisy. Słuchajcie, czy ktoś z was się oburza, że są przepisy ruchu drogowego? Na pewno wielu z was już ma prawo jazdy, jeździ swoim samochodem. Przepisy są potrzebne. Wiecie, co zrobić? Gdybyśmy chcieli zablokować Lublin w tej chwili, żeby nikt z Lublina nie wyjechał, to co zrobić? No to policję szybko, na Rogatki, tutaj, na Rzeszów, tam na Warszawę, zablokować na Nałęczu, wszystko. Po co? Jednym guzikiem w 2 minuty zablokujemy cały Lublin. Co, jakąś bombę atomową? Nie. Włączyć na wszystkich skrzyżowaniach zielone światło. W 2 minuty robi się taki gigantyczny korek, teraz jeszcze jest pusto, ale i tak się zakorkuje. Zakorkuje się, bo wszędzie będą zielone. Chcecie zrobić z rano katastrofę w Lublinie? Po co bomba? Po co jakiś tam gaz? Po co coś? Wystarczy odpiłować wszystkie znaki ruchu drogowego. Żaden trolejbus nie pojedzie, żaden autobus nie pojedzie. Ludzie by do pracy nie dojechali, kleliby. Wystarczy znaki drogowe usunąć. Diabeł chce zakorkować waszą rodzinę. Ciebie, twoją mamę, żebyście się zblokowali. Żebyście nie mogli się dogadać. Co mówi? Rób ta, co chce ta. Masz ochotę grzeszyć? Grzesz, stary, zielone światło, rurka, czwóreczka, odlot. chcesz, masz ochotę na seks? Proszę bardzo. Alkohol? Proszę bardzo. Chcesz skłamać? Proszę bardzo. Pornografia w internecie? Proszę bardzo. Nie chcesz iść do kościoła? Ależ nie idź, zielone światło. Ludzie, wszystko od jutra możecie robić, co chcecie. Następuje totalna blokada. Wiecie, dlaczego mi się udało przyjechać raz do Lublina samochodem? Bo musiałem stać na czerwonych światłach, bo była mijanka, bo była ciągła linia. My dzięki temu się poruszamy, dlatego przyjechaliście dzisiaj z uczelni, ze szkoły, że są znaki drogowe i w chrześcijaństwie jest moralność. Nie wolno to założyć, nie wolno stosować in vitro, nie wolno kłamać. Ale po co to jest? Czy to jest sens? Czy ktoś mówi, że sensem motoryzacji są znaki drogowe? Ktoś robi prawo jazdy i mówi, słuchaj, nie mogę się doczekać, jak będę miał prawo jazdy. Dlaczego? Bo wiesz, u mnie koło domu jest taki zakaz skrętu. Po prostu tak podjadę i nie skręcę. A u ciotki jest przerywana linia, to sobie przejadę przez przerywaną linię. Słuchajcie, wszyscy zachowują przepisy ruchu drogowego, mniej lub bardziej, ale generalnie się zachowuje, żeby dojechać do ciotki, żeby dojechać na uczelnię. I wiecie, dobry kierowca, tu na pewno wielu z panów czy pan jeździ wiele lat, nie patrzy na znaki drogowe, to znaczy nie patrzy, ale je widzi. Jedzie sobie, swój radyjko sobie wrzucasz, patrzysz 50 ograniczenie, czy go posłuchasz, czy nie, ale widzisz, rozmawiasz z kolegą, ktoś zapala papierosa, cały czas widzi zakaz wjazdu, już daleka widzi czerwone światło. To nie jest tak, że ktoś bez przerwy tylko, ojej, jaki to znak. Nieraz się widzi taka kobieta, co zrobiła prawo jazdy w zeszłym tygodniu, jedzie na zająca, cinkle cento i ogląda znaki. I najczęściej wjeżdża komuś w kufer. Bo się właśnie zapatrzyła, że takie ładne 50 na godzinę było, takie ładnie napisane. I się tak rozpędziła. Kiedyś mój kolega opowiadał, jak jechał, stał na takim mostku nad trasą łazienkowską w Warszawie, jedzie maluch i nie ma powietrza w tylnym kole. No i ten maluch tak jedzie, zajechał na wysepkę, tą zatoczkę autobusową, wychodzi kobieta, otworzyła silnik z tyłu, popatrzyła, zamknęła silnik i pojechała dalej. Ale słuchajcie, ale nikt się nie ekscytuje przepisami. Przepisy są, no bo muszą być. Nikt nie mówi, Boże, pojadę do Gdańska, tam jest takie ograniczenie prędkości. Tylko z czego się cieszycie, jak dostanę prawo jazdy? Jak wezmę od starego bryczkę, jak wezmę dziewczynę, podrasuję trochę, kupię benzyny 98 oktanów, niech się zrujnuje, pół litra, ale kupię. Znaczy benzynę kupię pół litra. Odlot, jedyneczka, dwójeczka, słońce świeci, łokieć, chłopaki, łokieć musi być oparty. I jadę, spokojnie, wiatr zwiewa włosy. I ja mówię do niej, no i jak? Ona mówi, w porządku. To jest system Boga. Z tego się cieszymy. Dlaczego o tym mówię? Chrześcijaństwo to nie są przepisy. Prawdziwy chrześcijanin, on widzi, że nie wolno kraść, że tu nie wolno tu założyć, że tu trzeba powiedzieć prawdę. On to widzi, ale nie bez... Natomiast co to jest chrześcijaństwo? Chrześcijaństwo jeździ. Chrześcijaństwo to jest samochód, ale jaka bryczka? To jeździ, gdzie jeździ? Do Boga, do siebie, do prawdy, do życia. Tu się chce oddychać. I wielu ludziom się właśnie pomyliło, że tak jak motoryzacja się może pomylić z tym, że to są tylko przepisy ruchu drogowego. Nie. I dlatego wielu ludzi z radosnej nowiny, często słyszeliście na katechezie, radosna nowina, w kościele nieraz mamy plakaty, radosna Ewangelia z radosną nowiną. Co to się dla wielu ludzi zrobiła ta radosna nowina? Wszystko, co jest ciekawe, jest zabronione. To dla wielu ludzi jest taka ciekawa. Jest jeden chłopak, który powiedział, wy księża, to jesteście snajperzy. Ja wiem, co jest snajperzy. Co człowiek odkryje ciekawego w życiu, to wy to natychmiast likwidujecie. Pierwszy papieros, Boże, Marlboro Light, jak fajnie. Nie wolno. Odstrzymany, sam ustnik został. Proboszcz stoi na wieżyczce. No to, dobra, papieros nie. Pierwszy drink, prawda? Ale super, jak w głowie szumi. Nie wolno. Kurczę. No to pierwszy pocałunek, Gośka, słuchaj, poezja tu Marek Grechuta. Nie wolno. Co jest grane? Co człowiek odkrył pięknego? Seks, alkohol, coś mocniejszego. To nie wolno, nie wolno. Żebyście wy, księża, raz zabronili lekcję odrabiać, no. Żebyście wy zabronili szpinak jeść. To nie, to wy zawsze traficie w to, co jest najciekawsze, najatrakcyjniejsze. Dla wielu ludzi Kościół to jest tylko nie wolno i zakazane. Dlatego, że dobra nowina to dla nich tak. To, co jest piękne i wspaniałe, to nie wolno. To, co trzeba, obowiązkowe, te wszystkie różańce, pacierze, to jest nudne. Aha, jeszcze jedno na końcu. I tak ci nie wyjdzie i pójdziesz do piekła. I dla wielu ludzi to jest dobra nowina. No, dziękuję za taką dobrą, mam dla ciebie dobrą nowinę. Pójdziesz do piekła. Tak, nie, to jest zupełnie co innego. Po co jest moralność? Po co są znaki ruchu drogowego, że jednokierunkowa, że nie wolno wyprzedzać, że autostrada płatna, żebyś dojechał do Gdańska, żebyś dojechał do Monachium, żebyś dojechał do Brukseli. Po to są znaki ruchu drogowego? Po co są przepisy moralne? Żebyś dojechał do Chrystusa i się z Nim spotkał. Jak się ubabrzesz w seks, jak się ubabrzesz w pornografię, jak się ubabrzesz w pieniądze, w kłamstwa, w jakieś szpanerstwo, nie spotkasz Go. Ale to nie jest cel, to nie jest najważniejsze, to nie jest najważniejsze. I teraz jest właśnie pytanie. Istota chrześcijaństwa jest to jakieś spotkanie z Chrystusem, to spotkanie, zaraz się nad tym słowem zatrzymamy. Bo wielu ludzi nie widzi Chrystusa. Chrześcijaństwo bez Chrystusa jest tragedią. Kiedyś na KUL-u, no powiem to dzisiaj, nigdy tego nie mówiłem, ale dzisiaj w tym przykładzie powiem, to było na KUL-u, ale nie powiem kto. Zdawałem egzamin. I profesor, nie powiem kto, siedzimy we dwóch. Zielony stolik, krzyżyk, pobożna uczelnia. Proszę księdza, mówi do mnie, proszę mi odpowiedzieć na takie i takie pytanie. No to ja zaczynam odpowiadać. Odpowiadam. W tym momencie wchodzi pani z dziekanatu, mówi, proszę profesora, tutaj prosimy na chwilę do telefonu. On mówi do mnie, już idę. Proszę kontynuować do mnie. Proszę mówić. Proszę nie przerywać. Wszedł w drzwi, jeszcze się wychylił. Proszę mówić cały czas. I ja tak, on zamknął drzwi i ja tak mówię, że dzieło odkupienia w kościele. Kurczę, ja sam do siebie gadam. No. Poczekałem, aż wróci. Skończyłem odpowiedź. Wiecie, dlaczego wielu ludzi nie może się modlić? My mówimy, oni odmawiają pacierza, bo nie mam czasu, bo mi coś tam... Jak koleżanka zadzwoni, też śpisz i mówisz, co tam słychać? Powiem ci, co u Kaśki. Dawaj. Sensacja. Naprawdę? Zerwani ze sobą? Kiedy? Jakie to smutne. Rachunek stuka, a ty gadasz. Nagle ci się stać przestało. Nagle wszystko, ale odmów pacierz. Spać mi się chce. Wiecie, dlaczego nie odmawiamy pacierza? Prosto z mostu, walnijmy, bo ci się nie chce z dwoma drewienkami na ścianie rozmawiać. Nie chce ci się z drewienkami rozmawiać. Bo ci się nie chce rozmawiać z kawałkiem papierku, na którym wydrukowana jest Matka Boża, za szybką w ramkach. Klękasz do tego papierka, ja z papierkiem będę rozmawiał. Ja nie widzę żadnego Chrystusa. Czy msza święta? Jeśli ktoś przychodzi na mszę świętą i widzi tylko krzyż, świece, księdza, ołtarz, a nie widzi to Chrystusa, to msza święta jest najnudniejszym spektaklem na świecie. Jest najnudniejszym. Msza święta ma jedną, przepraszam, atrakcję. Przepraszam za to słowo. To jest Jezus Chrystus. Żywy, żywy. Tylko to jest wyższa szkoła, żeby Go zobaczyć. Zaraz o tym powiemy. Ludzie przychodzą do kościoła, wiecie, ja się wielu ludziom dziwię, bo oni od lat chodzą do kościoła co niedzielę, a nie widzą Jezusa. Tak kiedyś miałem olśnienie, jak zostałem księdzem, kilka miesięcy chyba, czy rok byłem księdzem, odprawiałem mszę świętą, właśnie mówiłem kazanie przy ambonie, a ministranci stali do mnie twarzą, tak z 7-8 ministrantów. I tak do mnie twarzą, ja mówiłem to kazanie, oni się patrzyli, jeden z tych ministrantów tak zmrużył oczy, patrzył się na mnie i tak kiwa głową. No to wiecie, ja włączyłem te dopalacze, tu wszystko mówię, ten Bóg, Kościół, tu wiara, chrześcijaństwo. A on tak na mnie patrzy i tak kiwa głową. Ja po mszy świętej go wołam do zakrystu, mówię, chodź no tutaj, Krzysiu, cieszę się, że ci się to kazanie podobało, ale nie kiwaj tak tą głową, bo ludzie powiedzą, że ci 20 zł dałem, żebyś mi reklamę robił. A on mówi, proszę księdza, nie to, że kazanie. Kazanie było niezłe. Tylko jak nie kiwają głową, że tylko za głową księdza był taki żyrandol z żarówkami. Ja chciałem te żarówki policzyć, a ksiądz mi cały czas zasłaniał głową. A ja myślałem, że on się unosi w trzecią strefę mistyczną. Ilu ludzi na mszy świętej liczy żarówki? Dziewczyny sobie jeszcze podprawiają manikur, prawda? Jeszcze chłopaki patrzą, czy buty mi się pobrudziły. Niektórzy się rozglądają po kościele. Panowie, co są inżynierami, patrzą, jak oni to podczepili, że tyle ton betonu. Naprawdę, wielu ludzi nie widzi żadnego Chrystusa. Słuchajcie, po czym poznać, co kto widzi, coś przeżył? Oczywiście jest taka zasada, nie stuprocentowa, ale chyba 90-kilkuprocentowa, że co widzisz i co przeżyłeś, o tym mówisz. Idźcie przed kino, idźcie przed każde kino w Lublinie, po filmie wychodzą ludzie. Stańcie i posłuchajcie. Ale super, ten co te brylanty, co ta ciotka mu podstawiła, to ten już był w kłęzycy kuloodpornej, co się strzelali do niego. Super ten film, ale ta piękna, ta aktorka śliczna. Idźcie przed stadion. O czym ludzie rozmawiają po meczu? Kurczę, spalony był. Nie, no teraz Wisła już ma mistrza, ale jego nie dogoni. Zresztą ale teraz ruch 3-2 z Górnikiem. Piękny mecz podobno był. Idźcie przed kościół. Posłuchajcie w niedzielę, jak ludzie wychodzą z kościoła. parę tysięcy ludzi na wszystkich mszach. Czy usłyszycie w ogóle raz słowo Chrystus? Jezus? Jeden chłopak powiedział proszę księdza, u mnie jedna pani powiedziała o Jezusie. Jak się poślizgnęła na schodach, to powiedziała o Jezu. Ale ja rozumiem, że Chrystus jest taką bardzo osobistym tematem, że Chrystus jest takim bardzo intymnym tematem. Rozumiem, że ludzie nie wychodzą i ojej, już mnie Jezus coś... Ale nikt, przepraszam, ja jestem prawie pewny, że nikt w Lublinie i nikt w Warszawie i nikt w Krakowie, prawie pewny jestem, nie powiedziałby wczoraj o Jezusie ani słowa. Przed giełdą samochodową o samochodach, przed giełdą ogrodniczą o ogrodnikach, przed gubalówką o nartach, przed knajpą, ale droga wódeczka. Tutaj nic. Czy my widzimy jakiegoś Jezusa w ogóle? Czy myśmy tak się nauczyli tego brydża, że do kościoła trzeba przyjść, odstać, wystać i wrócić? Dlatego nam się nudzi, dlatego z młodymi ludźmi rozmawiam, mówię, dlaczego nie chodzisz do kościoła? Bo w kościele jest kółko to samo. No i to prawda, proszę księdza. Panie zmiłuj się nad nami, święty, święty, Baranku Boży, czytania bardzo podobne. Nie chodzę do kościoła, nie chodzę do spowiedzi, bo ksiądz mi mówi w kółko to samo, aż więcej on mi powie. Ufaj Chrystusowi, odmów litanie. A czy zauważyliście, że my na co dzień mówimy też w kółko to samo? W kółko to samo mówimy. Prawie identycznie. Co dzisiaj rano było, jak poszliście do szkoły? Cześć Gorzka, masz angielski, daj odpisać, masz papierosa, daj zapalić. Co wczoraj? W kinie ze Fką, żeśmy się spotkali. Dzisiaj możesz wpaść do mnie? Co, daj mi ten twardy dysk, przegram ci te piosenki, to zrzucę ci z tego z internetu. Dobra, to przerzucisz mi tą płytkę, to dasz mi... Przychodzicie do domu. Obiad już nalany. Słuchaj, potem pójdziesz do pralni, odbierzesz, dzwonił wujek. Jak będzie jechał na stację benzynową, to podrzuci te słoiki puste. Gadamy w kółko o tym samym, a już w sprawach damsko-męskich, dziewczyny, nic nowego nie wymyślicie. Całe walentynki było, kochasz mnie, ale kochasz mnie, ale powiedz jeszcze raz, że mnie kochasz, ale kochasz mnie, no. Jakiś Romeo się odezwał. Czy wyobrażacie sobie, że przyjeżdżacie do babci, no kiedyś nawet jak byliście takie brzdące, babuniu, jak ja cię kocham, a babcia mówi, w kółko to samo. Syneczku, naprawdę mnie kochasz, utul babunię, jak babunię kochasz? Jestem śliczna, powiedz, noseczek mi się się podoba, ale bardziej niż Kaśki, bo ona to ma kulfona, bardziej niż Kaśki. I w kółko tego możecie słuchać, w kółko możesz dostawać SMS-em serduszka, I love you, ja ciebie lubię, w kółko możesz to dostawać i to ci się nigdy nie znudzi. A dlaczego w kościele ci się nudzi święty, święty? Bo ty tu nikogo nie widzisz. Pamiętajcie, rzeczy się nudzą, osoby nie. Kupisz sobie zegarek. Pierwszego dnia patrzysz co 15 minut. Fajny, nie, ładny, elegant, nie, 300 by warto było. Następnego dnia patrzysz co godzinę. Nie, no, fajny, ładny. Następnego dnia patrzysz co 4 godziny. Nie, ładny. Za 5 dni przestajesz go widzieć. Znaczy patrzysz, ale go nie widzisz. Koleżanka mówi, ładny masz zegarek. Tak, ładny? Taki byle jaki. Znudzi ci się szafa nowa. Jak pierwszy dzień, to tak otwierasz, zamykasz. Znudzi ci się. Znudzą ci się spodnie. Pierwszego dnia dopasowywujesz. Potem za zwykłe spodnie. Człowiek ci się nie znudzi. Zawsze jest coś do powiedzenia o pani wychowawczyni. A to Zoza się uzięła na mnie, no ta matematyczka. 4 lata gadacie o wychowawczyni. O rodzicach możecie gadać. O sąsiadce. O sąsiadce nieraz w rodzinie 20 lat się gada. Co? Wyrzucała śmiecie. No i znowu drzwi nie zamknęła, no. Nie nudzi się. I teraz, czy Jezus ci się znudził? Czy to jest ktoś? Czy to jest ktoś? Czy to są tylko takie przepisy, takie obrzędy liturgiczne? Czy ty go tutaj widzisz? Kiedyś ojciec sam na rekolekcjach do studentów w Warszawie powiedział taką ciekawą rzecz, że jechał kiedyś w pociągu. Jechała pewna pani z dzieckiem, z 2-letnim dzieckiem. Takim malutkim, bardzo malutkim. I pociąg, i ona go trzymała na kolanach przy oknie. I pociąg jechał koło pastwiska i pasły się krowy. I ta mama mówi, Łukaszku, zobacz, tam są krówki. A ten dzieciak nie umiał się patrzeć przez szybę, tylko się patrzył na szybę. Mama, gdzie te krówki? Mama, gdzie te krówki? Nie tu, syneczku, nie tu. Nie na szybce są krówki, tam za szybką są krówki. Genialny przykład. Przychodzisz do kościoła i mówisz, gdzie ten Jezus? No tu stoi ksiądz, tu jest obraz Pana Jezusa, ale to jest tylko obraz. Tu są świece, tu jest krzyż, tu są ministranci, tu jest celebrans, tu są moje koleżanki. No, gdzie ten obraz? Nie patrz się na nas, patrz się przez nas. Przez nas się patrz, dalej się patrz. Patrz się na mnie i pójdź dalej. Ja wiem, że to ja mówię o mistycznych sprawach, o tajemniczych sprawach. Jezus chce spojrzeć się, może jeszcze jakoś inaczej to określę, co to znaczy. To musi być spojrzenie bardzo osobowe. Popatrzcie, siedzicie nieraz w kawiarni, siedzicie w McDonaldzie, siedzicie na przyjęciu przy ognisku i się wszyscy na siebie patrzycie. Ja się też teraz na was patrzę. Na was się patrzę, na was się patrzę, na was. Ale nagle siedzisz, pijesz kawę, jesz loda, patrzysz, a jakiś chłopak się na ciebie patrzy. Na ciebie. Już wzrok odwróciłaś. Bardzo prawidłowo. I patrzysz i tak jesz tego loda. Kurde, gapi się. Co on się tak gapi? Brudna jestem, czy co? Następnego dnia go spotykasz w szatni. Gapi się na mnie. Popatrzcie, on nic nie robi. On cię nie dotyka. On ci nic nie mówi. Ale się tak patrzy i prosto w oczy. Dziewczyny, jak jedziesz autobusem, usiądzie chłopak naprzeciwko i zacznie ci się patrzeć w oczy. Odwróci wzrok, tak jak ona. Bo spojrzenie w oczy to jest bardzo intymna sprawa. Spojrzenie w oczy jest to bardzo intymna sprawa. Przez oczy się zagląda do duszy. Pamiętacie chłopaki i dziewczyny? Znaczy dziewczyny to nie, ale chłopaki, jak żeśmy wrócili za wcześnie ze szkoły. Mama mówi, co ty tak wcześnie? Lekcje odwołali. Chodź no tutaj. Popatrz mi się w oczy. Byłeś w szkole? Znaczy na ostatniej lekcji nie byłem. Chodź no tutaj, chodź no. Popatrz mi się w oczy. Na ostatniej lekcji nie byłeś? Nie, no na dwóch nie byłem. Chodź no tutaj, popatrz mi się w oczy. No ja na w ogóle nie byłem. Popatrz mi się w oczy. Przez oczy zagląda się do duszy. Dobrze, że ten obraz tu stoi. Popatrzcie na ten obraz. Popatrzcie na oczy Jezusa. Na co się patrzy? W twoje oczy. Jeśli wieczorem nieraz nie chce ci się modlić, nie masz nastroju, słuchaj, zostaw pacierz, zostaw Ojcze nas, zdrowaś Mario, na razie zostaw. Weź sobie ten obraz, może nie takich rozmiarów. I nie zabieraj tego, bo probosz się będzie ganiał po osiedlu. Kup sobie za złotówkę taki obraz w księgarni, na kulu, w kurii. Kup sobie za złotóweczkę pocztówkę. Postaw tą pocztówkę, zapal lampkę oliwną i popatrz się Jezusowi 3 minuty w oczy. Możesz mieć, przepraszam za słowo, taki odlot religijny, jakiego w życiu nie miałeś. Oczy. Chrystus chce się tobie spojrzeć w oczy. To jest notabene ciekawa sprawa. Ja na tej kasecie Seks, Poezja czy Rzemiosło to rozwinąłem, ale pewnie nie wszyscy słyszeli, to powtórzę. Dla mnie jest to największą zagadką miłości chłopaków i dziewczyn. Jak u świętej Anny w kościele akademickim odprawiam, udzielam ślubów. Ja chcę, żeby to ładnie wyszło. Już ich ustawiam. Stańcie do siebie twarzami. Weźcie się za rękę. Wiążę ich stułą. Powtarzajcie za mną. Ja, Magda, biorę ciebie, Patryku, za męża. Kurczę, nie wierzę własnym oczom. Ona mu ślubuje miłość. Stoi metr naprzeciwko niego i gapi się w sufit. Ja, Magda, biorę ciebie, Patryku. Ja patrzę, gdzie ten Patryk jest, kurczę. Nie, Patryk stoi tutaj. Ale za chwilę on. Ja, Patryk, biorę ciebie, Magdo, za żonę i gapi się w podłogę. Coś nieprawdopodobnego. Jeden z księży mówi, dlaczego oni się nie w chwili wyznania grzechów nie patrzą sobie w oczy? Niektórzy mają śmiałe koncepcje. Oni czują, że się nie kochają. Oni czują, że się nie znają. Oni nie chcą się poznać. To, co wczoraj mówiłem na mszach. Dziewczyna często nie chodzi z chłopakiem. Dziewczyna chodzi ze swoimi wyobrażeniami o chłopaku. Boi się patrzeć w oczy. Mówi, a co mogę patrzeć się w oczy? Jeszcze coś tam zobaczę. Ładnie, tańczy i to najważniejsze. Potem bieda w domu, dzieci chorują, ona mówi, pomóż mi, a on mówi, zatańczę ci. Dżajfa na lodówce. Ona ubiera kartofle, a on salsę tańczy. To, co się gapić w oczy. Inni mają inną koncepcję, że oni po raz pierwszy w życiu są tak blisko siebie, jak ich się światło pali. I dlatego się wstydzą w oczy spojrzeć w oczy. Wiecie, to są nieraz zabawne sytuacje, że pan młody ma na imię tak jak ja, Piotr. Panna młoda gapi mi się w oczy i mówi, biorę ciebie, Piotrze, za męża. Jak jeszcze taka ładna blondynka mówi do mnie i ślubuje ci miłość. Ale jak taka 60-letnia wdowa mówi do mnie i nie opuszczę cię aż do śmierci. To ja mówię. To jest nieprawdopodobne. Otóż Chrystus chce ci się spojrzeć w oczy. Jeśli miałbym ci odpowiedzieć, co chce Chrystus? Nie cię sztorcować, muszę spojrzeć się tobie w oczy. Oczywiście to, co wczoraj mówiłem o tym, że człowiek nie patrzy na świat serce oczami tymi, tylko tymi. Ja to powtórzę, bo nie wszyscy na pewno byli. Przykład. Że człowiek nie patrzy na świat tym. Człowiek patrzy na świat tym. Chłopak przychodzi do dziewczyny, przynosi różę, taką długą różę. Beata, to dla ciebie. Darek, nieprawdopodobna, jaka eteryczna, jaka poetycka. Beata, chciałem ci powiedzieć, poczekaj, daj mi się nacieszyć. Jaka śliczna, jakie kolory, jaka ona jest poety z innego wymiaru, wiesz, ją zasuszę. Beata, chciałem ci coś powiedzieć, daj się nacieszyć, co za zieleń, co za sprężystość, co za... No dobrze, mów. Beata, ta róża jest na pożegnanie, zrywam z tobą. Co? A weź tego badyla, weź sobie tego badyla, za 2 złote myślisz, że mi zielsko kupisz i co, ja będę zachwycona? 30 sekund temu to była najpiękniejsza róża świata. 30 sekund potem jest to wstrętny badyl. Byłem kiedyś u mojego przyjaciela, który jest szczęśliwym ojcem 3 córek i rozmawiam, on mówi, jakie te córki zdolne, jakie te córki zdolne. Ja cały czas, żeby nie kłamać, mówię, A coś ci pokażę, przynosi, mówi, zobacz, jest, a patrz. Ja patrzę, a co to, mówię, jest, co to, jak? No co to, nie widzisz? A ja mówię, a co to jest? Koń w biegu. Ja mówię, koń? A z której strony to jest koń? No co to jest? On widzę, się denerwuje. No nie widzisz konia? Pokaż mi ten rysunek, zobacz, tu jest koń, tu jest ogon. Ja mówię, a ogon, koń, o, Bardzo ciekawe ujęcie tematu koń. 24 wiek. Dlaczego on widział tu pięknego konia, a ja gryzmoły? Bo on w sercu miał miłość do córki. Ja tę córkę bardzo lubiłem, ale ja jej nie kochałem tak. Dla mnie to był taki średni konik. Wiesz, dlaczego nie widzisz Chrystusa? Przychodzisz do kościoła i możesz sobie ćwiczyć. Dlatego, że Pismo Święte mówi, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Być może masz w sercu jakieś rany, zawiść, złość, zazdrość. I Chrystusa wtedy nigdy nie zobaczysz. Jezus pierw ci musi uleczyć oczy, uleczyć serce. I dlatego przychodzi do ciebie Jezus i pyta, czego chcesz? Popatrzcie, całe Pismo Święte, cały Nowy Testament jest wypełnione pytaniami, po coś tu przyszedł? Czego chcesz? Co ci mam uczynić? Panie Jezu, po co ty pytasz? No 38 lat facet choruje i leży przy sadzawce. Przychodzi Jezus do gościa, co leży 38 lat i mówi, czy chcesz być zdrowy? No idźcie do szpitala, tutaj leżą ludzie po 2-3 tygodnie, po miesiąc i zapytajcie, czy pan chce być zdrowy. No po co pytasz? No przecież wiadomo, że chce być zdrowy. Po co, Jezusie, pytasz, czy ktoś chce być zdrowy? Czy ktoś chce ciebie zobaczyć? Bo są tacy, że go nie chcą zobaczyć. Nie chcą. I dlatego Jezus mówi, zrobię tak, jak chcesz. Tak, jak naprawdę chcesz. Czytałem kiedyś o tym, że pewien pan zapisał się na pielgrzymkę do Lourdes, był ciężko chory. Przyszli do niego koledzy, mówią, słuchaj, zapisałeś się na pielgrzymkę do Lourdes, świetnie, pojedziesz do Lourdes, Matka Boża cię uzdrowi, wrócisz tutaj do Polski, będziesz zdrowy, silny, odnowisz mieszkanie, zastawisz stół, zrobisz przyjęcie, kupisz żarcia, kupisz dobre wino, przyjdziemy do ciebie, będziemy jedli, pili, cieszyli się. A on tak słucha, mówi, co? Jak mnie Matka Boża uzdrowi, to będę musiał odnowić mieszkanie i zastawić stół i kupić dla was jedzenie i kupić dobre wino. Poleciał do parafii wypisać się z tej pielgrzymki. Przychodzi Jezus, mówi, chcesz? Zobaczysz mnie. Staniesz się wolna. Pierwszą rzeczą, jaką zrobisz, rzucisz się ojcu na szyję, powiesz, tato, 20 lat, no nigdy cię nie całowałem. Chodź tu, tatu. To ja będę taka spontaniczna? Panie Jezu, to może uzdrów mnie w drugim kwartale, co? Chcesz być wolna? Chcesz zobaczyć Jezusa? Chcesz wyjść na ulicę i zacząć tańczyć? Dziewczyny powiedzą, coś ty, Kaśka, zwariowałaś? Nie, jest Jezus, słuchajcie dziewczyny, On żyje i ja będę żyła z Nim. Proszę księdza, to ja wolę po swojemu. Też wolę w niedzielę, co za filarem dyżurnym postać. Po co mi to widzieć? Jeszcze mnie coś zmieni? Jeszcze coś się nie tak stanie? Jezus zmienia jakiś jeden chłopak po rekolekcjach. Jak zobaczył Jezusa, to właśnie doszedł do wniosku, że On ma 24 lata, a on w życiu nie gadał z ojcem. No i coś niesamowitego. Z koleżankami gadałem, z kumplami gadałem, z nauczycielami, z księdzem gadałem. Z rodzonym ojcem nigdy w życiu nie gadałem. Z psami gadałem, z chomikiem gadałem, z ojcem nie gadałem. Mówi, w imię ojca i syna, dzwonię do niego. A gdzieś studiował tam aż daleko na południe, ojciec mieszkał gdzieś w centrum, dzwonię. Ojciec odebrał telefon. Marek, tu mówi Marek, cześć tata. O, cześć Marek, cieszę się, że dzwonisz, już daję mamę. Nie, tato, ja do ciebie. Do mnie? A co takiego? Tato, chciałem ci podziękować, wiesz, bo już 5. rok jestem na studiach, płacisz za te studia. Chciałem ci podziękować, bo cieszę się, że zarabiasz i mi dajesz pieniądze na to czesne. Cisza w słuchawce. Marek, piłeś coś? Nie, tato, naprawdę się cieszę. W ogóle to, przepraszam, nigdy się nie mówiłem, ale fajny z ciebie staruszek. Cisza. Marek, potrzebujesz pieniędzy?
Nie, tato, naprawdę, dzięki, dzięki ci.
Cisza. Marek, czekałem na ten telefon tyle lat. Łatwiej mi będzie żyć. Jak zobaczysz Jezusa, to będziesz takie cuda robił, że ludzie będą po prostu odmładniać, będą wstawać, będą zmartwychwstawać przy tobie. To jest nieprawdopodobne. Dlatego Jezus przychodzi i mówi: patrz dalej, oczyść serce, wyspowiadaj się do końca, do bólu. To, co wczoraj mówiłem, bo te spowiedzi są różne, prawda? Przychodzi dziewczyna, mówi: potknęłam się, żeśmy potknęli, a gdzieś się potknęłam? No z chłopakiem żeśmy się potknęli, na walentynkach żeśmy się dwa razy potknęli, potem po walentynkach żeśmy się jeszcze raz u mnie potknęli, bo starych nie było. Czy ukradłem sznurek, prawda? A po co ci sznurek? No tak ukradłem. A co to za sznurek? No taki zwykły sznurek ukradłeś. No na drugim końcu była krowa. I dziwicie się, że ktoś nie widzi Jezusa? Serce zapakowane kłamstwem, cwaniactwem, kombinatorstwem, zazdrością. Dlatego Jezus mówi: oczyść serce, nakładę ci błota. Kościół kładzie błoto. Te przykazania właśnie, te lekarstwa wszystkie, to jest jak błoto. Idź i obmyj się. A zaczniesz widzieć. A zaczniesz widzieć. Obudź się zmarły. Obudź się umarły, a zajaśnieje ci Chrystus. Otwórz szeroko oczy. Dalej będziemy szukać tego w następnych naukach, a teraz już próbujcie. W ciszy, w skupieniu modlitewnym. Panie Jezu, niech ktoś z was powie: ja cię nigdy nie widziałem. Klepię te pacierze, no staram się żyć po Bożemu, chodzę z rodzicami do kościoła, ale ja cię chciałem zobaczyć, ucieszyć się, dotknąć. Przecież ty jesteś, żyjesz, ty zmartwychwstałeś, ty nas nigdy miałeś nie opuścić. Słuchajcie, szturm do nieba. Panie Jezu, ja cię muszę zobaczyć. Koniecznie muszę cię zobaczyć. Amen.